Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Są w stanie się ze sobą porozumieć, ale nie chcą ze sobą rozmawiać. Mogliby, ale kiedyś zdecydowali, że po prostu nie będą. Mam na myśli dwóch starszych panów, nazywają się Manuel Segovia i Isidro Velasquez. Są już po 80. Znawcy tematu twierdzą, że ci dwaj, którzy posługują się na co dzień dialektem Ayapaneco, są jedynymi, którzy znają ten dialekt. Jedynymi na świecie. Mogliby ze sobą rozmawiać, ale w przeszłości wydarzyło się coś takiego, co sprawiło, że od lat ze sobą nie rozmawiają. Żyją w małej wiosce. Co jakiś czas przez tą wioskę przechodzą ludzie, którzy są zaciekawieni, którzy pytają o drogę, którzy chcieliby zobaczyć, jak to miejsce wygląda. Z różnych powodów trafiają do tej wioski, próbują rozmawiać z jednym i z drugim, ale nie są w stanie się porozumieć, bo ani jeden, ani drugi nie rozumie żadnego innego języka. Mówią tylko językiem dialektem Ayapaneco. Żaden z nich nie chce o tym mówić, o tym, co się wydarzyło w przeszłości. Zatem żaden z nich nie jest w stanie otworzyć ust i rozmawiać językiem, który jest bliski ich sercu. Językiem, z którym dorastali, językiem swojego dzieciństwa, w którym czują się naturalnie i mogliby pływać tak jak ryba w wodzie. Językiem, który przywołuje wspomnienia i przywodzi na pamięć beztroskie młodzieńcze lata. W życiu może być trochę tak, jak z tym dialektem Ayapaneco. W życiu każdego z nas mogą pojawić się trudne chwile. Chwile, na które albo sami sobie zasłużyliśmy, bo podjęliśmy pewne decyzje i trafiliśmy w takie miejsce, gdzie przeżywamy pewną chwilę, kiedy nas nikt nie rozumie. Albo też zostaliśmy postawieni w sytuacji, w której nie chcielibyśmy być postawieni, a jednak jesteśmy i nie za wiele możemy z tym zrobić. I chcielibyśmy z kimś porozmawiać i wydaje się, że nikt nas nie rozumie. To w kontekście takich właśnie trudnych chwil powstawał jeden z psalmów, jeden z wielu psalmów, to jest psalm 137. Posłuchajcie słów tego psalmu. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na tamtejszych wierzbach powiesiliśmy nasze lutnie, gdyż ci, którzy nas zniewolili, żądali tam od nas pieśni, nasi ciemiężcy chcieli radości. Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Ale jak tu śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? O, jeśli bym cię zapomniał, Jerozolimo, niech paraliż dotknie mojej prawej ręki. Niech mi język przywrze do podniebienia, jeśli bym miał nie pamiętać o tobie, jeśli bym już nie przedkładał Jerozolimy ponad moją największą radość. Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień klęski Jerozolimy, kiedy wołali, zburzcie ją aż do posad. Córko Babilonu skazana na zniszczenie. Szczęśliwy będzie ten, kto ci odpłaci tym, czym ty nam płaciłaś. Szczęśliwy będzie ten, kto schwyta twoje niemowlęta i roztrzaska je o skałę. Mówimy o grupie ludzi bardzo podobnych do każdego z nas. To nie są jacyś dziwni ludzie. Oni byli tacy sami jak my. Mieli swoje życie, mieli swoje marzenia. Praca, dom, dzieci, święta, urodziny, radość, której towarzyszyło brzmienie instrumentów i radosne pieśni, które śpiewali regularnie. Jednak los rzucił ich daleko od domu. I to były czasy niewoli babilońskiej. Tam przyszło mieszkać tym ludziom, którzy wbrew sobie zostali zabrani ze swoich domów. Co z tego, że trafili do miasta, które było takim być może najlepszym miejscem z czysto ludzkiej perspektywy, w którym można było mieszkać. Bo miasto było położone między dwiema, na bardzo żyznych terenach, między dwiema rzekami Tygrys i Eufrat. Znawcy tematu mówią, że jako pierwsze było zamieszkały przez ponad 200 tysięcy ludzi, a więc niesamowita metropolia. Łatwo było znaleźć pracę, łatwo było wystartować z biznesem, łatwo było się dorobić. Miasto, które wszyscy chcieli zobaczyć chociażby dlatego, że było znane z wiszących ogrodów. Jeden z ówczesnych cudów świata. Żadna z tych rzeczy nie była w stanie pocieszyć przygnębionego serca. I psalmista wyraża tęsknotę za miejscem, z którego został zabrany siłą. To tęsknota za Jerozolimą, gdzie tworzyła się cała historia psalmisty, też wielu innych, których on jest rzecznikiem. Miejscem bezpieczeństwa, miejscem, które nazywali nasz dom. Zatem mieszkają w nowym miejscu, pracują, wydaje się, że żyją takim normalnym, codziennym życiem i tęsknią. Tęsknią tak bardzo, że nie da się śpiewać nawet ich ulubionych piosenek, które zawsze chętnie śpiewali Bogu. Tak to czasami jest, że nie chce się śpiewać. Są takie dni, kiedy sytuacja w życiu każdego z nas sprawia, że nie tylko nie chce się śpiewać, ale czasami nawet żyć się nie chce. Tęsknota czasami rodzi się na gruncie naszych życiowych wyborów. Czasami tęsknimy za czymś albo za kimś, bo postawiono nas w sytuacji, w której nie chcieliśmy być, na którą nie mieliśmy wpływu. Czasami sami podjęliśmy pewne decyzje. Ale tak naprawdę, kiedy tęsknota zżera cię od środka, to nie da się radośnie śpiewać. Niemiłe uczucie, bo tęsknota to nic innego jak takie powolne usychanie od środka. Tęsknota to choroba serca i przygnębienie duszy. Ona ma miejsce wtedy, kiedy myślisz o kimś albo o czymś tak bardzo, że nie jesteś w stanie nic robić. Nie da się po prostu normalnie żyć, nie da się normalnie funkcjonować. I tak naprawdę nie tylko nie da się żyć i nie da się funkcjonować, ale nawet kiedy próbujesz żyć i próbujesz z kimś o tym rozmawiać, to ta osoba cię nie rozumie, bo wydaje się, że mówisz zupełnie innym językiem. Tęsknota to żona, która czeka na męża, aż wróci cały i zdrowy z zagranicznej misji pokojowej. Tęsknota to mąż, który nie może się pogodzić ze śmiercią żony, z którą przeżył niemal 60 lat swojego życia. Tęsknota to rodzice, którzy pożegnali swoje dziecko, które mieszka daleko, poza krajem i nie są w stanie regularnie widywać się ze swoim synem albo ze swoją córką. Tęsknota ma miejsce wtedy, kiedy możesz uścisnąć dłoń drugiej osoby, ale żadnej z tych dłoni nie jesteś w stanie przytrzymać na długo. Tęsknota to puste krzesło przy stole twojego domu, na którym jeszcze niedawno ktoś siadał. Tak naprawdę nie da się opisać tęsknoty. Nie da się jej poprawnie zdefiniować. Trzeba ją samemu doświadczyć, a kiedy jej doświadczasz i kiedy mówisz o niej komuś, to wydaje się, że ten ktoś nie jest w stanie cię zrozumieć. Tak było z ojcem mojego kolegi z czasów studenckich. Jego żona zmarła w bardzo młodym wieku. Ojciec został sam. Minęło kilka lat, minęło 10 lat, minęło 15 lat i po latach, w międzyczasie ten ojciec siadał przy stole i czasami rozmawiał z różnymi ludźmi, mężczyznami i kobietami. Zapraszał na kawę, herbatę, ale przyszedł taki dzień, kiedy zaprosił jako wdowiec pewną kobietę, która też była wdową. Zaczęło się od herbaty, a przerodziło się w miłość. Ojciec mojego kolegi powiedział, że znowu znalazł sens swojego życia. Któregoś dnia, kiedy jego wybranka a myśleli o ślubie, planowali, kiedy jego wybranka wsiadła w autobus jadący do sanatorium. Nikt wtedy nie mógł przypuszczać, że autobus, który przejeżdżał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, zostanie zmieciony przez pociąg. I kilka osób zginie z tego autobusu. Jedną z osób była ta kobieta. Ojciec mojego kolegi znów został sam. Nie tylko był sam, ale był też samotny. I pamiętam, jak mówił do swojego syna przy mnie, czy ktoś jest w stanie zrozumieć moją tęsknotę. A ja, mając wtedy 20 lat, myślałem, nie potrafię. A dzisiaj, mając 56 lat, kiedy o tym myślę, to muszę powiedzieć, że dalej nie jestem w stanie zrozumieć jego tęsknoty. Bo kiedy tęsknisz, to nikt cię nie rozumie. Ale w tym psalmie, pewnie zwróciłaś uwagę, jest jeszcze jedno uczucie, być może bardziej niezrozumiałe niż tęsknota. Bo to uczucie to złość. Czasami to uczucie wiąże się z tęsknotą. Szczególnie wtedy, kiedy coś cennego zostało ci zabrane wbrew twojej woli. Czasami rodzi się w ludziach, w nas taka złość, że można zaciskać pięści w gotowości na działanie, które wydaje się być dalekie od chrześcijańskiej postawy. Końcówka tego psalmu jest zawstydzająca i kłopotliwa. Ona jest nawet dosyć szokująca. Nie wiadomo tak naprawdę, co z nią zrobić. Wiecie, chcielibyśmy żyć w przekonaniu, że psalmy są to takie piosenki, które śpiewali Boży ludzie w czasach starotestamentalnych. Takie radosne, uskrzydlające, inspirujące piosenki, które zachęcają nas do tego, żeby wychwalać Boga na czym się tylko da. Dlatego ten fragment wprowadza konsternację w nasze umysły. I wielu Bożych ludzi w historii Kościoła tak naprawdę nie wiedziało, co zrobić z końcówką tego psalmu. John Wesley powiedział, że niektóre psalmy po prostu nie pasują do chrześcijańskich uszu. I w Kościele Pana Jezusa nie ma miejsca na brzydkie, nieprzyzwoite myśli i słowa. I to nie jest dokładnie to, czego chcielibyśmy uczyć nasze dzieci, które teraz w tej chwili mają swoje zajęcia szkółkowe. Nie godzi się, po prostu powiedział Wesley, mówić o tym w kościele. Pewien ateista powiedział, że ten fragment jest jak podziurawione wiadro. Możesz jako chrześcijanin starać się go wyjaśnić na różne sposoby, ale i tak dziurawe wiadro nie jest w stanie utrzymać wody. Mówimy o tym ostatnim wersecie. Szczęśliwy będzie ten, kto schwyta twoje niemowlęta i roztrzaska je o skały. To nie jest jedyny problem Bożej Księgi, bo ten problem się potęguje. To nie jest jedyny tekst, bo takich tekstów jest więcej. W innym psalmie psalmista modli się: Panie, złam ramię bezbożnego i złoczyńcy. Panie, ześlij deszcz rozżarzonych węgli, a w jeszcze innym, w innym miejscu: Boże, połam zęby w ich ustach. Chcemy modlić się do Boga i chcemy się do Niego zwracać i czynimy to regularnie. Ale kiedy zwracamy się do Boga, to nie chcemy brzmieć jak talibański wojownik. A taki wydźwięk wydają się mieć te właśnie słowa. Jednak z drugiej strony, to, co rzuca się w oczy, to szczerość i uczciwość, z jaką psalmista o tym mówi. I co ciekawe, on nie mówi do jakiejś innej osoby, ale on zanosi te słowa i swoje uczucia do samego Boga. Ja nie miałem nigdy takich pomysłów jak on. Nigdy nawet taka myśl mi do głowy nie przyszła, żeby roztrzaskać głowy niemowląt. Nawet kiedy jeszcze nie byłem chrześcijaninem. Nigdy nie miałem parcia, żeby roztrzaskać kogokolwiek, chociaż miałem pragnienie, żeby komuś przyłożyć. Ale też nigdy nie przyszło mi opłakiwać tragedię, jaką przeżywa ojciec zgwałconej córki. Nigdy nie przyszło mi przeżywać tragedii, jaką przeżywa matka syna, którego zakatowano na śmierć. Końcówka tego psalmu to trudne słowa. Ale pomijanie tych słów to pomijanie wszystkich kobiet, które doświadczają w swoim życiu przemocy. Ignorowanie uczuć wszystkich wykorzystywanych, oszukiwanych, bezdomnych, poszkodowanych przez świat, w którym im przyszło żyć. Wszystkich tych ludzi, którzy tutaj, teraz, w tej chwili, w tym momencie doświadczają niewyobrażalnej tragedii i żyją z rozdartym sercem. Jeśli zabierzesz takiemu sercu te właśnie słowa, to pozbawisz to serce naturalnej reakcji. Nie wiem, gdzie jesteś w swoim życiu dzisiaj. Tylko ty jesteś w stanie na to odpowiedzieć. Wiem jednak, że w życiu każdego z nas mogą nadejść takie chwile, kiedy będziemy samotni. I nie tylko mogą nadejść, ale nadejdą te chwile, kiedy będziesz się czuła samotna. W twoim życiu przyjdą takie chwile, kiedy będziesz się czuł wkurzony. Można wtedy próbować udawać, że się nic nie stało, przekonywać siebie i innych, że to już zamknięta sprawa, że dasz sobie radę i pogrzebać swoje uczucia gdzieś w środku. Można myśleć, że jesteś ofiarą, zrezygnować z życia, z odważnych decyzji, z ludzi i nadal żyć ze swoją krzywdą. Psalmista wydaje się dawać inne wyjście. Nie poleca nienawiści, ale daje wyraz uczuciom, które są w środku, bo tylko tak naprawdę wtedy, kiedy damy upust tym uczuciom, które nami targają i wyrazimy je przed Bogiem, to możemy iść dalej. Walter Brueggemann zaznacza, że prawdziwe przebaczenie jest możliwe wtedy i tylko wtedy, kiedy wcześniej miało miejsce szczere wyartykułowanie złości. W gruncie rzeczy te niezręczne słowa są wyrazem złości na to, na co tak naprawdę sam Bóg się złości. Psalmista przeciwstawia się złu, bo Bóg jest tym, który się przeciwstawia złu. Psalmista obnaża prawdziwe oblicze swoje, ale też oblicze samego Boga. Modli się na głos do Boga, traktuje na poważnie swoje uczucia, wiedząc, że Bóg go nie zignoruje, wiedząc, że Bóg go też potraktuje na poważnie. Czasami tak to jest w życiu, że możemy mówić językiem, którego nikt nie rozumie. I być może wtedy jest to miejsce, żeby zatrzymać się i zrozumieć, że tak naprawdę jest ktoś, kto rozumie mój język. Tylko jedna osoba, która jest naprawdę w stanie to zrozumieć. W filmie Forrest Gump jest taka scena, w której Jenny stoi przed domem, w którym spędziła dzieciństwo. To dom, w którym straciła swoją kobiecość, straciła swoją godność, straciła zdolność do kochania. W którymś momencie Jenny podnosi kamienie i zaczyna rzucać tymi kamieniami w stronę domu. Coraz intensywniej. Jeden po drugim i kolejny. Jeden z tych kamieni rozbija szybę w oknie. Jenny wtedy pada na ziemię, zanosząc się płaczem, a Forrest, który ma IQ na poziomie 75, wypowiada znaczące słowa. Czasami nie ma wystarczająco kamieni na to, co się stało w życiu. Ale być może siedzisz tutaj teraz i w głębi serca zadajesz sobie pytanie, no dobrze, no ale co w takim razie z przebaczeniem? Co z modlitwą Jezusa? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To są słowa, które Jezus wypowiadał na krzyżu. Albo co ze słowami kierowanymi przez Jezusa do Piotra, który się pyta, Panie, ile razy mamy przebaczać? 7? A Jezus odpowiada 77, albo 7 razy 77. To znaczy w nieskończoność, ciągle, na okrągło. Rzecz w tym, że ten psalm nie prowadzi nas w prostej linii do kazania na górze, do nadstawiania drugiego policzka, do kochania naszych wrogów, błogosławienia tych, którzy nas prześladują, bo są takie teksty i takie słowa, które o tym przebaczeniu mówią i jest czas i miejsce na przebaczenie. Nie tylko jest, ale powinien być czas i miejsce na przebaczenie. Ten psalm nie jest o przebaczaniu, ale o uczciwości przed samym sobą i uczciwości przed Bogiem. W chwili, kiedy stoję osamotniony, z zaciśniętymi pięściami w przekonaniu wyrządzonej mi krzywdy. Tak naprawdę w każdym człowieku jest odrobina samotności, której nie może zapełnić nikt inny i nic innego, i być może tam właśnie spotyka się Boga w szczególny sposób. W każdym człowieku jest trochę złości, której nie jesteś w stanie pozbyć się w żaden sposób, i być może to jest czas i miejsce, kiedy możesz spotkać Boga w sposób, w jaki nie jesteś w stanie spotkać Go w innym kontekście i poznać Go trochę, bo Bóg jest tym, który mówi naszym dialektem. Pamiętaj o tym, to jesteś ty i Bóg. On jest w stanie cię doskonale zrozumieć. I ciekawe jest to, że Bóg, wracając do psalmu, Bóg nie odpowiedział na modlitwę wychodźców. Na dobrą sprawę ci ludzie nie dostali odpowiedzi za swojego życia. To znaczy odeszli w niewoli do wieczności i nigdy nie dostali odpowiedzi wprost, co będzie dalej. To znaczy dostali odpowiedź przez proroka, że będą mogli wrócić do swojego kraju, ale nie wszyscy wrócili. Nie wszystkim to było dane. Bo odpowiedź swojej pełni czekała na pełnię czasów, kiedy Bóg posłał swojego szczególnego Syna, Jezusa Chrystusa. W Nim, i to właśnie w Nim, Bóg żył pośród nas, doświadczając tego wszystkiego, czego my doświadczamy w naszym życiu. Bólu, samotności, odrzucenia, upokorzenia, przemocy. Cierpienie Jezusa przypomina nam, że kiedy cierpimy, to nie jesteśmy sami, że On jest z nami. On przeszedł dokładnie przez to wszystko, przez co my przechodzimy. Doświadczył tego wszystkiego, czego my doświadczamy, z jednym tylko wyjątkiem. Z wyjątkiem grzechu. Dlatego mamy co tydzień wieczerzę, która nam przypomina o tym, że tylko On się kwalifikował, żeby utorować nam drogę z powrotem do Boga, który jako jedyny mówi naszym językiem. Jemu możemy ufać, z Nim możemy rozmawiać, bo On nas rozumie. I tak naprawdę to wiara sprawia, że możesz przynieść temu, który mówi naszym językiem, czyli Bogu, swoją samotność, a nawet swoją złość z ufnością, że On nie pozostaje obojętny. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.